Naukowcy z Łodzi wezmą udział w międzynarodowym projekcie, który ma wypracować system wspomagający tysiące miast w Europie w walce ze skutkami zmian klimatu. Naszym gościem jest profesor Tomasz Jurczak, kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Katedra jest jednym z członków zespołu, który będzie realizował projekt Life Cool City. Czym jest teledetekcja, panie profesorze?
Teledetekcja jest takim troszkę innowacyjnym systemem, który dzisiaj nabiera coraz większego znaczenia w rozpoznawaniu struktury Ziemi, ale i również okazuje się i funkcjonowania elementów przyrodniczych. Mam tutaj na myśli głównie roślinność. Jakość teledetekcji, czyli jest to pewien sygnał, który jest wysyłany z pewnej wysokości. Najczęściej jest to z pokładu samolotu, który dociera do powierzchni Ziemi. Odbija się od powierzchni Ziemi i przekazuje obraz, który zostaje zarejestrowany. I wykorzystując pewne narzędzia, pewne techniki, mamy możliwość dzisiaj wykorzystania tych informacji do tego, żeby ocenić na przykład stan jakości środowiska, kondycję roślinności, która, no, nie ukrywajmy, w ostatnich latach w kwestii związanych ze zmianami klimatu
Wysokimi temperaturami
ulega
przede
niestety
wszystkim.
pogorszeniu. Widzimy spadek tej kondycji i musimy przeciwdziałać temu. Stąd między innymi ten projekt, który tutaj chciałem też powiedzieć, jest przede wszystkim koordynowany przez naszego głównego partnera, czyli firmę MGGP Aero, która zajmuje się właśnie teledetekcją, więc to jest bardziej ta ich profesja.
To rozumiem, że ten obraz zbierany z pokładu samolotu jest przekładany na mapę, tak? My na mapie możemy obserwować, gdzie jest zielono, gdzie jest za gorąco.
Dokładnie tak, czyli możemy mieć informacje, które części miasta charakteryzują się znacznie wyższą temperaturą, powiedzmy, od innych. To nie jest może taki problem, ale jesteśmy w stanie na przykład ocenić powierzchniową warstwę gleby, w jakiej ona się znajduje stanie. I to jest dla nas bardzo interesujące, bo okazuje się, że odpowiedni sposób zarządzania zielenią może powodować poprawę jakości gleby, do czego zmierzam. Dzisiaj dużo się mówi o tym, żeby nie ciąć trawników. Dlaczego? Ta wyższa roślinność powoduje, że ograniczamy ruchy powietrza. Ruchy powietrza nie powodują wywiewania, powiedzmy, tej bogatszej powierzchniowej warstwy gleby. Więc jeśli roślinność nie jest zbyt często koszona, to tam będzie zawsze lepsza jakość gleby. Druga rzecz, gleba będzie bardziej wilgotna. Trawa, która jest znacznie wyższa, powoduje, że ta wilgoć znacznie dłużej przy glebie się utrzymuje, co również wpływa na kondycję roślinności. I dość często bywa tak, że mówimy, że w mieście są tereny związane z zielenią, jest zieleń miejska, natomiast w związku z tym, że ona jest niewłaściwie utrzymywana, no niestety ich kondycja znacznie spada i przestają te roślinności, ten system zieleni miejskiej spełniać te właściwe funkcje, które dla miasta powinny spełniać, czyli magazynować wodę, poprawiać mikroklimat, zwiększać różnorodność biologiczną.
A dzięki tej dobrej kondycji zieleni, lepsza jest także kondycja ludzi, którzy mieszkają w miastach, lepiej znoszą te zmiany klimatu, o których króciutko wspomnieliśmy.
Nie ukrywajmy, że rzeczywiście tak jest. Konsekwencjami zmian klimatu przede wszystkim jest wzrost temperatury. On jest niestety najbardziej odczuwalny w terenach zurbanizowanych, a tutaj należy też dodać, że dzisiaj dobrze ponad 50% ludzkości mieszka w obszarach miejskich. W związku z tym te efekty związane ze zmianami klimatu są właśnie najbardziej odczuwalne w ekosystemach miejskich. To tam zaczynamy odczuwać bardzo wysoką temperaturę, szczególnie jeżeli nie padało w ostatnich dniach. W krajobrazie miejskim nie ma tej wody, nie zatrzymaliśmy jej, nie potrafimy jej wykorzystać. No to niestety te wyższe temperatury, wzrost zanieczyszczenia w powietrzu przekłada się również na to, że coraz częściej zachorowujemy na choroby astmatyczne, alergiczne, problemy zdrowotne, źle nam się funkcjonuje w miastach, no i to jest pokłosie właśnie tych efektów związanych ze zmianami klimatu.
Tym bardziej smutne jest to, że w wielu miastach pozbywamy się zieleni. Możemy znaleźć takie przykłady tu u nas w regionie łódzkim. Skierniewice i plac wybetonowany w centrum miasta. Podobno tam poszli po rozum do głowy i coś się zmieni, ale to są błędy nas współczesnych.
Dokładnie tak. Problem jest trochę nawet większy, powiem szczerze, bo my wychodząc z takiego założenia, że jeżeli miasta wybetonujemy, to będzie nam się lepiej utrzymywało. Bo tutaj patrzę, że włodarze miast muszą też myśleć o utrzymywaniu tych miast. Rozwiązania oparte na przyrodzie, mówię o tych rozwiązaniach bazujących właśnie na wykorzystaniu procesów związanych z retencją wody, z wykorzystaniem roślinności.
Są bardziej kłopotliwe i kosztowne.
Tak, one nie są samoutrzymujące się. Więc dużo łatwiej się wydaje, zmieńmy rynek na betonowy, nie będziemy mieli z tym problemu. Aczkolwiek do końca tak nie jest. Natomiast bardziej za chwilę pojawiają się te elementy negatywne z tym związane. Powiem więcej, jest jeszcze inny problem, który ja upatruję, a mianowicie wiele tych inwestycji są to inwestycje finansowane z różnego rodzaju programów, czy krajowych, czy unijnych. I praktycznie wykonanie takiej inwestycji powoduje, że w pewnym okresie czasu nie możemy tego przebudować, bo każda taka inwestycja, szczególnie europejska, charakteryzuje się odpowiednią trwałością projektu, która musi być zachowana w perspektywie iluś tam lat.
Bo to jest zapisane w takim projekcie.
Dokładnie tak. W przypadku projektów LIFE-owych, które my realizujemy, to tą trwałość mamy 5-letnią, tak? Ale inne projekty mogą ten okres trwałości mieć oczywiście różny. No i oczywiście jest problem w tym, że kiedy już się okazuje, że nasza inwestycja została może nie do końca dobrze zrealizowana, przemyślana i ten, powiedzmy, społeczny charakter tutaj jest podnoszony przez społeczeństwo, to no, rodzi się problem. Co z tym możemy zrobić, jeżeli tego nie możemy przez następnych kilka lat ruszyć? Tak? I ten problem niestety się potęguje.
Dlatego warto, zanim podejmiemy decyzję o jakichś strategicznych inwestycjach w miastach związanych z usuwaniem zieleni, warto się po prostu nad tym głębiej zastanowić i zastanowić nad konsekwencjami, jakie mogą rodzić się za kilkanaście lat.
Dokładnie tak. Ja już od wielu lat mówię, że samorządy dlaczego nie pójdą w kierunku takim, żeby nawiązać stałe współprace z jednostkami naukowymi, które mają doświadczenie, mają wiedzę, mogą wspomóc jako tacy eksperci zewnętrzni w pewnych procesach związanych z rozbudową miasta. Rozbudowa miasta, obecnie miast, nowoczesnych miast, powinna bazować na tak zwanej błękitno-zielonej sieci. Nasz zespół w ramach jednego z projektów europejskich realizowanych na początku XXI wieku, projektu Switch, który był realizowany w Łodzi, opracował właśnie taką koncepcję błękitno-zielonej sieci, gdzie systemy rzek, terenów związanych z zielenią miejską, parki, skwery, lasy, przydrożne trawniki, tworzą taką sieć podstawową, wokół której powinno rozbudowywać się miasto. To dzięki tej sieci mamy możliwość przede wszystkim przemieszczania się my jako mieszkańcy na pieszo, jeżdżąc rowerem, w terenach zielonych praktycznie bezkolizyjnie możemy to robić, przebywając cały czas w terenie zielonym, związanym z zielenią miejską czy z dolinami rzecznymi. Są to super szlaki migracyjne dla organizmów. Są to korytarze przewietrzne dla miasta. To dzięki temu właśnie jest przeczyszczanie powietrza w miastach, bo nie są te korytarze zabudowane. Więc taka sieć błękitno-zielona powinna być podstawą rozbudowy miasta. I miasto, zarządcy miast, myśląc o rozbudowie, powinni brać pod uwagę właśnie tą warstwę zieleni i tą warstwę wody.
A ja mam wrażenie, że bardziej koncentrujemy się na asfalcie, na drogach, na jezdniach i to jest ten wyznacznik rozbudowy miast. Czy się mylę?
Nie, dokładnie tak jest. Generuje to jeszcze inne problemy, a mianowicie przy takich intensywnych opadach deszczu. Im więcej mamy terenów utwardzonych, wybetonowanych, tym z tego terenu szybciej woda po prostu odpłynie. Odprowadzamy wodę do kanalizacji podziemnej, najczęściej nią odprowadzamy do systemów jakichś rowów melioracyjnych, do niewielkich rzek, cieków i za chwilę tej wody z miasta pozbywamy się, wody nie ma. I nagle mamy 3 tygodnie, 4 tygodnie bez opadu deszczu, jest susza i jest problem. Dzisiaj opad, woda deszczowa jest pewnym takim zasobem, który powinniśmy jak najwięcej korzystać. Mówi się o tej tak zwanej retencji krajobrazowej, tak, że powinniśmy zwiększyć ilość wody, którą zatrzymujemy w krajobrazie miasta. A teraz tereny utwardzone w miastach powodują, że ta woda odpływa do większych rzek i rzekami do Morza Bałtyckiego. Bezpowrotnie ją tracimy. Nie umiemy jeszcze tak zaplanować, tak struktury miejskiej, tak inwestycji przede wszystkim, które ja się dziwię, szczególnie nowych inwestycji, które powstają, żeby opracować pewne rozwiązania, które by tą wodę mogły zatrzymać w miejscu, w którym ona dostaje się na powierzchnię ziemi.
Pan, panie profesorze, ze sztabem specjalistów z Europy będzie chciał przygotować narzędzie, które pozwoli włodarzom miast, osobom zarządzającym, nie popełniać już takich błędów. Oprócz tej teledetekcji, o której mówiliśmy, co jeszcze będzie składało się na ten cały system?
Jest 6 partnerów projektu, tak jak już wspomniałem, o firmie MGGP, która jest beneficjentem koordynującym, odpowiada za tą technologię teledetekcyjną. Jest Uniwersytet Łódzki, łódzki jest miasto Wrocław. Miasto Wrocław jest tym miastem demonstracyjnym, w którym chcemy zastosować te rozwiązania.
Dlatego, że tam jest duża rzeka?
Nie tylko. Jest to miasto, które zaczyna mocniej też, widzimy, rozwijać się w kierunku zarządzania zielenią.
To czyli już jest, oni już mają pewne doświadczenia.
To jest też łatwiej, tak. Mhm. Jeżeli jest pewna świadomość i wiemy, w którą stronę idziemy, to dużo łatwiej jest z takim samorządem pracować. I mamy jeszcze tam partnerów związanych z Uniwersytetem Warszawskim, jest UNEP-GRIP, jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, bo nie ukrywam, że również będziemy wykorzystywać sygnały z satelity. Natomiast zmierzając do celu projektu, chcielibyśmy wypracować takie rozwiązanie, dwa takie innowacyjne systemy, dzięki którym ponad 10 tysięcy miast w skali całej Europy mogłoby pozyskiwać informacje odnośnie stanu środowiska ich miast. Z wykorzystaniem teledetekcji, z wykorzystaniem informacji, które pozyskujemy z satelit. Natomiast druga aplikacja, która byłaby dedykowana już wybranym miastom, które by chciały wprowadzić pewne rozwiązania, druga aplikacja pomoże nam dodatkowo przeprowadzić badania, które nam zobrazują, jaki jest konkretny już stan i potrzeby, czyli gdzie należy. Bo czasem jest tak, że w wielu miastach są pewne obszary zielone, związane z zielenią, których po prostu nie trzeba ruszać. One świetnie funkcjonują i dobrze by było, żeby tam nie powstało nowe osiedle, tylko żeby ten teren zieleni został terenem związanym z zielenią. Natomiast niektóre systemy roślinne w miastach wymagają troszkę usprawnienia funkcjonowania. To jest również z korzyścią dla miast. Miasta będą wydawać znacznie mniej środków finansowych na utrzymanie tych terenów, a te tereny znacznie lepiej będą funkcjonować. I trzeci element związany z tym projektem to jest przede wszystkim identyfikacja tych obszarów, gdzie właśnie tereny betonowane, zabetonowane należałoby jak najszybciej przekształcić, ale ten projekt będzie również wskazywał, podpowiadał, jakie rozwiązania w tym miejscu najlepiej się sprawdzą. Bo to nie jest tak, że to, co sprawdziło się w innym mieście, sprawdzi się w jakimś jeszcze innym miejscu czy w jakimś innym mieście. Trzeba te rozwiązania odpowiednio dostosować w zależności od wielu różnych czynników.
O, gigantyczne przedsięwzięcie, bo muszą państwo stworzyć taką aplikację, tak?
Tak.
Bardzo uniwersalną, którą będzie można zastosować w ponad 10 tysiącach miast w Europie.
Tak, będą właśnie to dwie aplikacje. Jedna jest ogólnodostępna dla wszystkich, która da taki...
Bezpłatna
ogólny obraz, natomiast druga, która już podpowie, w jaki sposób wprowadzić rozwiązania i jakie rozwiązania, dedykowana będzie przede wszystkim dla tych miast, które będą chciały wdrożyć te systemy.
Trwają dyskusje, czy ten klimat nam się zmienia, czy nie. Zdania są podzielone. Z pana perspektywy, człowieka, który doskonale zna się na naturze, przyrodzie, obserwuje to, rzeczywiście mamy do czynienia ze zmianami klimatu bardzo niebezpiecznymi dla nas, dla przyszłych pokoleń?
Ja myślę, że takich dyskusji już nie powinno być, bo ostatni nawet raport IPCC wskazał wyraźnie, że są to antropogeniczne zmiany klimatu, czyli są to niestety zmiany wywołane działalnością człowieka.
Sami sobie to zrobiliśmy.
Tak.
W kontekście tej całej naszej rozmowy i tego, co dzieje się na świecie, myślę, że można by powiedzieć, że nowego wymiaru nabiera hasło szanuj zieleń. Popularne w naszym kraju od wielu, wielu lat, ale nie przykładaliśmy wagi do tego. Teraz powinniśmy baczniej patrzeć na to, jak zielono jest wokół nas.
Ja powiem więcej. Zaczynam powoli obserwować taką sinusoidę, czyli wracamy do pewnych elementów, do pewnych schematów, które kiedyś świetnie funkcjonowały, a człowiek na siłę je po prostu zmienił, myśląc, że tak będzie lepiej. Natomiast dzisiaj środowisko, natura podpowiada nie. Tamte rozwiązania funkcjonowały dużo lepiej. Przykładem jest dzisiaj Plac Dąbrowskiego w Łodzi. Ja miałem zajęcia ze studentami na kierunku ekomiasto. To jest było jeszcze w czasie pandemii, gdzie nie mogliśmy za bardzo wyjść w teren, popracować w terenie, więc wymyśliłem też takie zadania, żeby studenci znaleźli sobie w internecie, czy sami może w zasobach fotograficznych, zdjęcia części miast, które widzą, że należałoby przebudować. Sporo grup znalazło właśnie dworzec fabryczny, Plac Dąbrowskiego przed teatrem. No i zaproponowali te rozwiązania. Znaleźli nawet zdjęcia, jak wyglądał plac Dąbrowskiego w latach 70., 80. I dzisiaj zaczynamy powoli myśleć, wiem, że miasto również prowadzi w tym kierunku działania, żeby przywrócić ten element związany z zielenią na placu Dąbrowskiego. Więc wracamy do tych schematów, które kiedyś dobrze funkcjonowały.
A my wróćmy jeszcze do projektu na koniec. Jak długo będą trwały prace?
Projekt jest długi, bo to jest 6,5 roku projektu. Startujemy z rokiem 2023 do połowy 2029 roku. Budżet całego projektu też jest dość duży, bo to jest prawie 5 milionów euro, z czego 60% to są środki Komisji Europejskiej, 35% Narodowy Fundusz i 5% wkład własny beneficjentów. Są to działania, jest na trzy takie etapy podzielone, czyli pierwsza to jest etap związany powiedzmy z analizą istniejącego stanu, z wypracowaniem pewnych właśnie strategii aplikacji. Drugi etap z wprowadzeniem wdrożeń w obszarze demonstracyjnym i co jest tutaj również ważne, będą miasta partnerskie, które będą mogły też obserwować postęp prac, widzieć w jakim stopniu jest to realizowane i w perspektywie następnych lat być może uda się ten projekt przełożyć na inne nasze miasta w Polsce. I trzeci element projektu będzie to ocena skuteczności wdrożonych inwestycji. Więc to jest taki długotrwały, etapowy projekt, ale ja mam nadzieję, że już w perspektywie jego trwania pewne wyniki będzie można replikować na inne miasta, na inne systemy.
Aplikacja, system będzie gotowy pewnie bliżej roku 2030.
Myślę, że wcześniej? Dużo wcześniej, tak. Chcemy dużo wcześniej, bo nie ukrywam, że też chcemy zacząć tę aplikację testować na innych miastach, więc no, trzeba się liczyć z tym, że ona też będzie wymagała pewnej jeszcze optymalizacji, więc im szybciej ona powstanie i szybciej będzie można ją zweryfikować, tym lepiej.
Na pewno czekamy na narzędzie, które przygotują naukowcy, specjaliści, eksperci, ale do tego czasu sami powinniśmy pójść po rozum do głowy i zastanowić się nad znaczeniem przyrody i natury w naszym otoczeniu.
No powiem szczerze, najlepiej zacząć od nas samych, od naszego bezpośredniego otoczenia i nie tylko powiedzmy w naszych mieszkaniach, domach, ale i również w miejscach pracy, tam gdzie przebywamy, na co dzień czynności, jakie wykonujemy. Zawsze trzeba się zastanowić, czy ta woda, którą gdzieś tam lejemy, jest w nadmiarze, jest rzeczywiście aż tak potrzebna, żeby korzystać z tego, czy zastanowić się, w jaki sposób możemy coś ponownie wykorzystać. Może nie musimy kupować kolejnych ubrań, a wykorzystać te, które jeszcze mamy. To są takie czasem bardzo niewielkie rzeczy, ale powodują ograniczenie emisji chociażby dwutlenku węgla do atmosfery, co już przyczynia się do pewnych kwestii związanych z poprawą jakości tego środowiska i ograniczeniem w jakimś stopniu problemów chociażby związanych ze zmianami klimatu.
No mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa i to, co pan profesor powiedział, pobudzi nas do pewnej refleksji i do zmiany naszych zachowań. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Naszym gościem był kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Tomasz Jurczak.